Chciałbym sięgnąć dziś do jednej z moich ulubionych ksiąg, a więc wybór jest niewielki. Sięgamy do Dziejów Apostolskich. Poza tym, że Biblia ma 66 ksiąg w tym brytyjskim wydaniu, to również to jest niewielki wybór. Cóż to jest 66 ksiąg? 9 rozdział, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Wędrujemy przez historię dziejów apostolskich, śledząc przesłanie tychże dziejów. Przesłanie, które mamy w wydaniu apostołów. Przyglądałem się razem z wami w służbie apostoła Pawła i dziś chciałbym spojrzeć na posługiwanie apostoła Piotra w kontekście Kościoła. I zaintrygowało mnie w tym wersecie, w tej podróży, w mojej lekturze dziejów apostolskich, jedno słowo, które pojawia się oczywiście w naszym tłumaczeniu w języku polskim, a mianowicie słowo zaczynające ten werset. Tymczasem. To niezwykłe słowo, bo niejako podsumowuje pewien etap rozwoju Kościoła. Co to było za tymczasem? Można by pomyśleć, że autor dziejów apostolskich, Łukasz, przechodzi z taką niezwykłą lekkością, mówiąc, że Kościół tymczasem rozwijał się, wzrastał, trwał. Ale to nie było tak sobie obok. Tak tymczasem, tak przy okazji Kościół się rozwijał. Już wiemy, że niejaki Szaweł, którego znamy jako apostoła Pawła, zamierzał niszczyć Kościół. Zamierzał niszczyć ludzi wierzących. Wygląda na to, że było potrzebne nawrócenie apostoła Pawła, aby Kościół miał swoje tymczasem. Tenże Szaweł stał się przez swoje nawrócenie apostołem Pawłem. I od tego dramatycznego wydarzenia, które wszyscy doskonale znamy, zwłaszcza ludzie czytający Biblię, znają okoliczności, całą dramaturgię tego nawrócenia. W życiu apostoła Pawła była nowa sytuacja. Oto zmienia się od tego czasu sytuacja Kościoła. Po czasach prześladowania Kościoła, zainicjowanych przecież przez Heroda, można mieć takie mylące poczucie, że Łukasz chyba zbyt lekko przechodzi do takiej informacji, tymczasem Kościół się rozwijał, ale to nie było takie sobie proste tymczasem. Kiedy Paweł pojawił się w Jerozolimie, nie wierzono, że to jest człowiek nawrócony, że to nasz brat w Chrystusie. Ananiasz owszem, przywitał go bracie, ale ile go to kosztowało, nikt nie wie, zanim to słowo wypowiedział. Pamiętam, jak się zmieniało nazewnictwo z przełożonego zboru na pastorze, to też niektórych to dużo kosztowało, żeby mi powiedzieć pastorze. Powiedzieć bracie nie było takie proste. Potrzebne były rekomendacje i tych rekomendacji udzielił Barnaba. To on wprowadził Pawła między ludzi wierzących. Zapewnił, Gwarantuję wam, ten człowiek już się nawrócił. On nie przyszedł tutaj, by was zabijać, wywlekać, prowadzić do więzień. Ale tenże Paweł wdawał się w rozmowy. Z helenistami się wdał w dysputy teologiczne. A ci wydali na niego wyrok śmierci. To nie było takie sobie. Tymczasem Kościół się rozwijał. Paweł przeżywał bardzo poważne trudności. Mimo, że sam najpierw je stwarzał, doświadczył, co to znaczy trwać w Kościele, być człowiekiem wierzącym i doświadczać trudności. Na tyle było to groźne, że wierzący ludzie podjęli decyzję. Pawle, musisz iść do Cezarei, a później stamtąd ewakuowano go aż do Tarsu. A Łukasz, ciągle mnie to słowo tu inspiruje i zadziwia, z taką łatwością, z taką lekkością powiada, a tymczasem, mimo tych prześladowań, mimo tej nieżyczliwości, Kościół się rozwija. Kościół tymczasem żyje. I wprowadza nas w burzliwą historię rozwoju tego młodego Kościoła. Ludzi wierzących. Przecież ci ludzie nie mają jakiegoś wielkiego stażu jako ludzie wierzący. Oni nie mają długiego stażu wiary jako nowotestamentowi wierzący. A życie toczy się swym własnym trybem. I niekoniecznie ten tryb musi być przypisany do Kościoła. Niekoniecznie musi być przypisany chrześcijanom. To jest takie życie, które ma każdy człowiek. I Łukasz wprowadza nas w ten tryb życia Kościoła, ale też każdego człowieka. Zdarzały się choroby i śmierć i trudności. Problemy codziennego życia. Miały zdarzenie takie przypadki jak choroba Eneasza, cierpiącego od wielu lat, który zmaga się ze swą ułomnością, ze swą bezradnością w tej dziedzinie. Może inni chcieli mu pomóc, ale też się okazało, że są bezradni, by zmienić tę jego trudną sytuację od 8 lat. Śmierć, która przerwała czyjeś życie, niewiasty imieniem Tabita. Ale to jeszcze nie jest Kościół, który zasługuje na uwagę. Bo tego doświadczają wszyscy ludzie. Ludzie doświadczają chorób, śmierci. Niekoniecznie muszą być w Kościele, żeby tego doświadczyć. W każdej sytuacji życiowej to spotyka ludzi. Różne problemy, doświadczenia. A Łukasz powiada tymczasem. I dlatego mi się to słowo podoba i to, co on napisał, ponieważ on nie buduje dramatycznego tła dla tego, co chce nam powiedzieć, co chce nam przedstawić. On nie buduje jakiejś niezwykłej dramaturgii, otoczki dla tych zdarzeń, które będą miały miejsce albo które miały miejsce. On po prostu z lekkością przechodzi do tego, że takie jest życie. Tu choroba, tam śmierć, tam jeszcze jakieś inne zdarzenie, tu ślub, tu narodziny dziecka. On mówi w takich warunkach. I tak żyją ludzie i tak żyje też Kościół. Po tym dramatycznym napięciu, jakie pojawiło się, gdy Szczepana ukamienowano, po prześladowaniu zboru w Jerozolimie, po rozproszeniu, które dotknęło ludzi wierzących, można było sądzić, że to jest właściwie koniec Kościoła. Wszystko się kończy, to wszystko idzie w złym kierunku. Miało być, zdaje się, inaczej. I nagle Łukasz powiada nam, a tymczasem Kościół się rozwijał. Tymczasem Bóg wypłaszcza tę falę prześladowań. I powiada, Kościół buduje się w bojaźni, cieszy się pokojem i pomnaża się. Bóg nie stworzył ludziom wierzącym jakichś cieplarnianych warunków, by mogli wzrastać, by mogli być jakoś szczególnie chronieni. Wszystko, co im daje, używam tego słowa szczególnego, to tymczasem. Wszystko, co ludziom dał, wierzącym w tamtym okresie, to jest to tymczasem. Mimo że doświadczali trudnych sytuacji i radosnych, Bóg dał im czas, w którym coś zaczęło się dziać dobrego między nimi. Można by sformułować taką tezę, czy takie stwierdzenie. Kościół Jezusa Chrystusa, by trwać, wzrastać, nie potrzebuje sztucznego napięcia, nie potrzebuje reżyserii. To dziś szczególnie jest niebezpieczne. Wyreżyserowane nabożeństwo z różnymi dodatkami, które miałyby stworzyć takie sztuczne napięcie do tego, abyśmy byli gotowi chwalić Boga, uwielbiać Go. Ale tego Kościół nie potrzebuje. Łukasz powiada, nie trzeba było stwarzać sztucznych warunków do tego, aby Piotr, gdy przyjdzie do tego miasta w Lidzie, mógł uzdrowić chorego człowieka. Niepotrzebne były plakaty, niepotrzebne były zapowiedzi, ogłoszenia, niepotrzebni byli heroldzi poprzedzający. Czytamy, że w swej wędrówce ewangelizacyjnej, odwiedzając wierzących, przyszedł też do świętych, którzy byli w Lidzie. Odwiedził ich. Piotr przyszedł do takich właśnie zwyczajnych, a jednak niezwyczajnych, świętych pańskich. Odwiedził ich. Kościół potrzebuje tak naprawdę codziennego życia, poprzez które to życie Bóg będzie mógł działać między nami. Poprzez to codzienne życie Bóg wkracza do tego życia i coś czyni. Można by takie odnieść wrażenie, że tak mimochodem coś zrobił. Tymczasem mam wrażenie, że wystarczyło uciszyć Szawła, że się nawrócił, a Kościół zaczął doznawać pokoju, cieszył się uznaniem, przynajmniej w Judei, w Galilei, w Samarii, i zaczął się pomnażać. Kościół zaczął prowadzić bogobojne życie. I w moich uszach tak wyraźnie brzmi zapowiedź Jezusa Chrystusa, ten wspaniały werset. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Takie normalne. Tymczasem Kościół się buduje. Bramy piekielne go nie przemogą, mimo że warunki, w jakich zaczął funkcjonować, zmieniły się na tyle, że były niebezpieczne. Na czym polega ta moja fascynacja tym stwierdzeniem tymczasem? Bo w ten Łukaszowy opis, który wydaje się być taką narracją lekką, wkracza samo życie. To jest właśnie życie. Apostoł Piotr pojawia się w Lidzie. Nie było go, jak wiemy, przez jakiś czas, przynajmniej w tych rozdziałach dziejów apostolskich. I nagle pojawia się, bo tu rozdzielił tę jego służbę Łukasz informacją o nawróceniu apostoła Pawła. Nie stworzył mu sztucznego tła, podłoża, ani ludzie nie stworzyli jakiegoś sztucznego, wyreżyserowanego tła do jego pojawienia się w Lidzie. On był prowadzony przez Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię ludziom spotykanym po drodze. Ta moja fascynacja polega na tym, że jestem zachwycony tym, że nie nakręcono wcześniej atmosfery. I to prowokuje mnie, to słowo tymczasem, do takiego stwierdzenia. Piotr w Lidzie spotyka człowieka, który jest sparaliżowany. I Piotr, inspirowany przez Ducha Świętego, powiada mu: uzdrawia cię Jezus Chrystus. A ten wstał i posprzątał po sobie. Jak to czytam, to tak mniej więcej to mogę zinterpretować. To było takie normalne, takie proste. Wszedł, była potrzeba, on był inspirowany przez Boga, powiedział: wstań. I to się zdarzyło. Nie wyciągnął rąk, przynajmniej nie ma tego opisu, a ja sobie tak to wyobrażam. Nie huknął na niego: ty mi najpierw powiedz, dlaczego to ciebie spotkało. Tylko powiedział: masz potrzebę. Kościół wyrasta, rozwija się, więc to jest takie proste. Chcę ci usłużyć. Potrzebujesz Boga. I ten wstał. Sprzątnął to swoje łoże. I wyszedł taki szczęśliwy. Tak myślę. Tymczasem przyszło zaproszenie na pogrzeb. I oto Tabita odeszła do wieczności. Więc poproszono, skoro już jesteś, Piotrze, tu tak blisko, przyjdź do nas, bo będzie pogrzeb. W tamtych warunkach pogrzeby są bardzo szybko. Na wschodzie to jest jeden dzień albo tego samego dnia jeszcze. Piotr przyszedł, czytamy, bardzo szybko. Więc była to okazja, by między tymi ludźmi, gdy się znalazł, powiedzieć, podzielić się pewną refleksją nad życiem, powiedzieć o kruchości życia, o jego przemijaniu, pocieszyć zatroskanych, pocieszyć te wdowy, które przyszły na to spotkanie z Piotrem. No a na koniec najprawdopodobniej powinien był Piotr powiedzieć sakramentalne słowa. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Tymczasem Tabita, nie wiem, czy była zaskoczona, czy nie, ale wygląda na to, że tak, bo aż usiadła z wrażenia i spojrzała na Piotra. Tymczasem Piotr pomodlił się i została wskrzeszona. Nagle ta muszla opuszczona miała z powrotem życie. Dlaczego wam to wszystko w taki sposób opowiadam? Prawdopodobnie mam jakiś cel. Otóż ten cel brzmi: Kościół pomnażał się. Kościół rósł. Mimo codziennego, trudnego życia i radosnego życia. Bo były i radości, i kłopoty. Były doświadczenia takie jak choroba i było zmartwienie, bardzo przykre, śmierć. Nigdy ona nie jest łatwa do zaakceptowania i nigdy się nikt z nią nie godzi. Czy Kościół się pomnażał dlatego, bo przychodzili apostołowie? Tam wcześniej, gdyśmy opowiadali i śledzili historię Pawła, teraz apostoła Piotra. Czy dlatego, że dokonywali uzdrowień, to Kościół rósł? Myślę, że mieli wpływ swym postępowaniem, swą wiarą, swą prezentacją realnego Boga na pewno na to, że Kościół był w pokoju, że przeżywał obecność Boga, że Kościół był pełen radości, wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Ale myślę również o tym, że Kościół tamtych czasów, jak i Kościół dzisiejszy, rośnie nie tylko dlatego, że pojawiają się tu i ówdzie jakieś szczególnie sporadyczne przypadki potwierdzające realność Boga. Ale Kościół przede wszystkim rośnie dlatego, że ma zwykłych, normalnych, to zwykłych, proszę ujmijcie sobie w cudzysłowie, żeby nie myśleć, że tu deprecjonuje tych ludzi. Że Kościół ma zwykłych ludzi i dzięki tym ludziom, ich wierze, ich oddaniu, ich sercu wypełnionym miłością, Kościół rośnie. Kościół wzrasta. Kościół cieszy się poważaniem lub pokojem. To wszystko też zależy, czy Kościół będzie żył w bojaźni, czy będzie cieszył się pokojem, od tych zwykłych ludzi. Dlaczego? Bo Kościół to ludzie, a nie budynki. Kościół to ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Wielu chrześcijan sądzi, że wystarczy być czystym i uświęconym. Myślimy, że to jest podstawowa kwestia. Powinniśmy stronić przecież od złego, wyjść ze świata, trwać w czystości i w świętości. Nie palimy, nie upijamy się i jeszcze wiele innych nie robimy. To znaczy, że jesteśmy w porządku, tak? Możesz być wierzącym o najczystszym sercu. Możesz być bez skazy, a jednak być złośliwy, niemiły, kłótliwy, leniwy, nieodpowiedzialny, niewykonujący wielu rzeczy. Ta świętość bardzo często nie idzie w parze z praktyką. To straszna rzecz, kiedy ciało Chrystusa czasami zachowuje się gorzej niż ludzie na ulicy. To czasami tamci ludzie potrafią być bardziej uprzejmi, obowiązkowi, łagodni niż wielu w Kościele. A ile to można zarobić, żeby coś zrobić w Kościele? Twoja świętość nic nie pomoże w tym. Czasami słyszę, że nie można nic zrobić, że wiele spraw jest niemożliwych. To jest diabelskie kłamstwo. Po to, żeby siedzieć bezczynnie, nie trzeba być świętym. Chcę wam powiedzieć, że warto coś zrobić nawet dla jednego człowieka, gdyby ten jeden miał być jedynym w waszym życiu. Chrześcijańskie życie, które ma przyciągać, nie polega na używaniu gładkich słów. W Jopie czytamy dalej, była uczennica imieniem Tabita, a życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Czasem słyszę, że o bracie, dziś tak trudno się ewangelizuje, tak trudno jest ludziom świadczyć. Pewno, że tak. Jak on popatrzy na twoje lenistwo, na brak zaangażowania, na gładkie słowa, to prawdopodobnie ta konfrontacja blado wygląda. Ta niedzielno-kościelna świętość bardzo różni się od tej poniedziałkowo-sobotniej świętości. I ludzie nie widzą realnego Chrystusa i dlatego się ciężko ewangelizuje. Dlatego jest tak ciężko kogoś przekonać. Ludzie i Kościół nie dlatego się rozwijał, że widzieli cuda. Tak, to był jeden z elementów potwierdzających, że Bóg jest realny, że działa. Ale to nie było, że tak powiem, taśmową produkcją Kościoła. Znów to używam w cudzysłowie. W cudzysłowie, używając taśmową produkcją Kościoła, było realne, praktyczne chrześcijańskie życie ludzi wierzących. To była taśmowa produkcja. Ludzie patrzyli na tych innych, powiadali tak, ci są wierzący. To naprawdę ludzie wierzący. To naprawdę ludzie oddani. I kiedy zderzyło się to, ta świętość niedzielna z tą poniedziałkowo-sobotnią, nagle ci ludzie co zrobili? Czytamy tak. Mieszkańcy Lidy i Saronu nawrócili się do Pana. I rozniosło się po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Oni zobaczyli Kościół, który funkcjonuje, który żyje, który nie tylko mówi, nie teoretyzuje, jest bardzo praktyczny. Wybaczcie, jeśli dziś czekaliście, że znów w oparciu o ten tekst, który tu się dalej pojawia, mówić będę o cudach. Ale fascynuje mnie to słowo tymczasem. Tymczasem ludzie wierzący dali takie świadectwo praktycznej świętości, że wielu się nawróciło w naszym mieście. Przypomnijcie sobie, jak bardzo byliście rozgrzani, gorący. A ile z tej temperatury jest dzisiaj? Co się zmieniło? Warunki takie same były i są, a raczej gorsze nawet. Czasami mówimy, o, w Sodomie to były warunki. Posłuchajcie, tego, co w Sodomie było, to oni mogą nam pozazdrościć, co my robimy. To, co dziś współczesny świat robi, w Sodomie nie było. Daleko, żeśmy prześcignęli Sodomę. Warunki się pogorszyły. Dlatego potrzebujemy bojaźni pańskiej. Udawane chrześcijaństwo jest bezpieczne. Prawdziwe zawsze ma element ryzyka. Bracia i siostry, nie potrzebujemy lepszych metod, niezwykłych ludzi. Potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego w naszej ewangelizacji. Nie tylko tej werbalnej, ale tej czynnej, praktycznej. Tymczasem, co robisz? Kiedybym każdego z was chciał zapytać, co robisz? Odpowiedzi brzmiałyby mniej więcej tak. Tego. I to byłby koniec wypowiedzi. Kościół będzie się pomnażał, wspomagany przez rozsądne postępowanie ludzi wierzących. To nie jest prawda, że dziś ewangelizacja jest trudna. My jesteśmy trudni w tym ewangelizowaniu. I dopóki ludzie w nas Chrystusa nie zobaczą, nie uwierzą w Twoje gładkie słowa. Gładkie słowa kaznodziei. Nie mogę zachęcać, nie dając sam przykładu. Tymczasem Kościół, czytamy, rósł, mimo że nie było między nimi wielkiego Pawła, ale byli wielcy, zwykli chrześcijanie. Nie możemy żyć w martwej świętości typu nie. My to nie, 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 nie. No i tak można by kartkę zapisać słowami nie. Ale my żyjemy tymczasem w praktycznym kościele ludzi wierzących. Jak długo pasja nie będzie nas inspirować, zżerać, jak długo ewangelizacja nie ta przez duże E, ale przez to małe nie będzie funkcjonować, to będzie ona ciągle trudna. Musi nas charakteryzować pasja, ale nie tylko w kościele, w tym świętym dniu niedzielnym. Ta pasja musi się zaczynać w poniedziałek. Tam muszę być pasjonatem w tym, co robię. Począwszy od świętości do życia wypełnionego dobrymi, miłosiernymi uczynkami. Bo czytamy, że takie przedstawiły wdowy po Tabicie. Dobre, miłosierne uczynki. I chcę powiedzieć tym, którzy już startują do mnie, nie biegnijcie do mnie, wymachując, że to brzmi jak katolicyzm. To brzmi jak ewangelikalne chrześcijaństwo. Bo dobre czyny muszą być przypisane człowiekowi wierzącemu. Co istotnego, co ważnego powinno tworzyć obraz dzisiejszego Kościoła, którego będziesz ja i ty chciała być częścią? Kiedy otwieram Dzieje Apostolskie, to z każdej stronicy, z każdego wersetu prawie, że mogę wyczytać. Takie było życie Kościoła w praktyce. Oni nie musieli szukać dowodów potwierdzających ich chrześcijańskie życie. Oni tak żyli, że wszyscy wokół wiedzieli, to są chrześcijanie. Nie musieli się domyślać, ale mogli powiedzieć, to są chrześcijanie. Czy mieli to wypisane na czołach? Nie. Oni byli tak bardzo przejmująco praktyczni w swym postępowaniu. Kościoła nie tworzyli tylko ludzie kierujący się emocjami, szukający tylko cudów i znaków. Kościół tworzyli zwykli ludzie, którzy na co dzień doświadczali radości, ale doświadczali też smutku. Borykali się z chorobami i nie mogli sobie z tym dać rady. I czasami Bóg wysyłał swojego posłańca, który powiadał, wstań, jesteś uzdrowiony. Ale wielu z nich do końca życia w cierpieniu oczekiwało na łaskę Bożą. Tak wyglądał Kościół, który tymczasem wzrastał. I o taki Kościół chciałbym się modlić. Chciałbym się o taki Kościół z wami modlić. Dzisiejszego też dnia. A jeśli mówię o taki Kościół, to znaczy o nas. O nic więcej. O nas. Abyśmy nie stwarzali sztucznego tła dla naszego chrześcijańskiego życia. Ale wtedy, gdy są potrzeby, gdy jesteśmy potrzebni, byśmy powiedzieli, oto ja, poślij mnie. I Bóg to uhonoruje. Bóg to pobłogosławi. Użyję tego stwierdzenia, nie pytaj, co kraj może dla ciebie zrobić, ale co ty możesz dla kraju zrobić. I myślę, że tak jest też z Kościołem. Nie pytaj, co Kościół ci może dać. A co ja, bracie, z tego będę miał? A ja się pytam, co Kościół ma z twojego życia? Co Kościół ma, gdy tu jesteś, gdy tu przychodzisz? Co Kościół ma z twojej obecności? Tymczasem Kościół rośnie, czy tymczasem Kościół czeka na trzęsienie ziemi? Co dałeś Jezusowi Chrystusowi? Z taką lekkością opowiadał Łukasz, jak życie Kościoła toczyło się każdego dnia. Czy mam kogoś konkretnego na myśli? Tak. Siebie. Ciągle będę zadawał to pytanie sobie. Co Kościół ma z mojej obecności w nim? Z mojego życia? Z mojego postępowania? Siostro, bracie, nie mówiłem tego, byście stąd wyszli zdruzgotani, ale byście byli zachęceni. Byś nie przeliczał swojej służby, swojego chrześcijaństwa na brzęczącą monetę. Czy to mi się opłaci? Czy warto? Ale byś zadał sobie pytanie, czy moje dzieci będą miały kiedyś gdzieś, gdzie przyjść do zboru czy do grupy domowej? Czy będą miały miejsce wzrastania, czy nie? Czy będą miały miejsce, gdzie będą nauczane biblijnych praw? Czy może takich pseudobiblijnych? To jest pytanie. Ja chcę być w zborze, w którym moje dzieci znajdą rówieśników, znajdą ludzi, którzy tak samo wierzą, tak samo kochają Chrystusa i dowiedzą się, że nie są osamotnione w tym, że są inni ludzie, którzy też kochają Jezusa Chrystusa. Co zrobisz w tej swojej małej ewangelizacji? Co zrobisz, abyśmy mieli drugie nabożeństwo za godzinę po tym i żeby tylu samo ludzi było? To jest Kościół wzrastający. To jest Kościół, który tymczasem rośnie. To są ludzie wierzący. I o taki Kościół, o takich was chcę się dzisiaj modlić. Amen.